Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj, można powiedzieć, mieliśmy taką skromną uroczystość, kiedy mogliśmy wspólnie się modlić o siostrę i okazywać swoją miłość dla niej, także i w naszych modlitwach. Może nie wszyscy mówili to te swoje modlitwy głośno, ale mam świadomość, że w swoich sercach na pewno każdy z nas siostrę oddawał Bogu. Bo mamy świadomość, że w Bogu jesteśmy jedno. A miłość to jest coś, co zostało człowiekowi dane i czym naprawdę najlepiej możemy się podzielić. I tak jak mi się od jakiegoś czasu zdarza, tak i dzisiaj też właśnie będę mówił o miłości, tyle tylko, że w nawiązaniu troszkę do takiej miłości też i ludzkiej i jak rzeczywiście ona też może wyglądać, bo my często mówimy, że ta ludzka miłość to jest taka słaba, niedoskonała, że ta ludzka miłość to często jest taka, prawda, mało wyraźna, że pragnąca tylko przede wszystkim swego. Wszyscy znamy na pewno, a jak nie znamy, to przynajmniej słyszeliśmy takie nazwisko i imię jak Wisława Szymborska. Kto nie słyszał, ręka do góry? No to jak ktoś się Noblem nawet nie interesował, prawda, to też musiał usłyszeć, bo ona też dostała Nagrodę Nobla. I ona napisała taki wiersz kiedyś, dawno temu, którego ja obowiązkowo, że tak powiem, się uczyłem w szkole podstawowej jeszcze, czyli bardzo dawno temu, gdzieś tak daleko za mną ten czas istnieje. Nie będę mówił, ile to już lat, bo szkoda wyliczać. Ale chciałbym go przeczytać w tej chwili, ponieważ już go na pamięć do końca nie pamiętam. I chciałbym ten wiersz przeczytać. Wiersz Wisławy Szymborskiej, Gawęda o miłości ziemi ojczystej. Bez tej miłości można żyć. Mieć serce puste jak orzeszek. Malutki los naparstkiem pić. Z dala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję. W mroku kryjówkę sobie uwić, o blasku próchna mówić dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości braku im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo z nagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie. Jeszcze żyje cząstką czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu. Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w Ciebie wrastam. Radością, smutkiem, dumą, gniewem nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można owocować. Ta dawność jej w głębokich warstwach. Czasem pośrodku drogi stanę, może nieznanych pieśni garstka w skrzyni żelazem nabijanej, a może dzban, a może łuk, jeszcze się w łonie ziemi grzeje, może pradawny domu próg, ten, którym wkroczyliśmy w dzieje. Stąd idę myślą w przyszłe wieki. Wyobrażenia nowe składam, kamień leżący na dnie rzeki, oglądam i kształt jego badam. Z tego kamienia rzeźbiarz przyszły, wyrzeźbi głowę rówieśnika. Ten kamień leży w nurcie Wisły, a w nim potomna twarz ukryta. By na tej twarzy spokój był i dobroć, i rozumny uśmiech, naród mój nie żałuje sił, walczy i tworzy, i nie uśnie. Pierścienie świetnych lat nad nami, ziemia ojczysta pod stopami, nie będę ptakiem wypłoszonym, ani jak puste gniazdo po nim. Można powiedzieć, gdy czytałem ten wiersz, gdy go sobie przypominałem, jak uczyłem się go jeszcze będąc w szkole. Spokojnie pod te słowa mówiące o ojczyźnie, o tym patriotyzmie wielkim do mojej ojczyzny i tak dalej, można byłoby podłożyć słowa mój Bóg. To, co tu wyraża poetka, w temacie swojej ojczyzny, swoją miłość do tej ojczyzny, gdy wpatrywałem się w te słowa, gdy się w nie wczytywałem, widziałem, że tak naprawdę ona tą miłością żyła. I to, nie oszukujmy się, miłością bezinteresowną. Bo co tak naprawdę najczęściej daje nam ojczyzna? Co tak naprawdę najczęściej daje nam bycie wierne mu tej swojej ojczyźnie? Ten nasz patriotyzm lokalny, co nam daje? Że tak wielu ludzi tak głęboko w to się angażuje. Co daje mnie i tobie patriotyzm lokalny? No przede wszystkim to, przed czym Bóg ostrzegał naród izraelski, gdy naród chciał mieć króla, prawda? To co Bóg powiedział do narodu izraelskiego? No chcecie mieć króla, ale to, co z tym będzie dla was związane, to przede wszystkim to, że będzie to dla was uciążliwe. To będzie dla was problem. Bo będziecie musieli mu płacić podatki, będziecie musieli oddawać swoich synów do jego armii, będziecie mieć z tego powodu same problemy. I tak naprawdę w relacji obywatel-ojczyzna człowiek ma przede wszystkim, no nie oszukujmy się, problemy. Kto nie płaci podatków, ręka do góry, chyba ten, kto jeszcze nie dorósł, prawda? Za niego płacą rodzice. Kto nie ma problemów z załatwianiem jakichś tam rzeczy, prawda, na terenie naszego kochanego państwa i zrealizowaniem czegokolwiek? Mamy naprawdę mnóstwo przeróżnych problemów w relacji ze swoim krajem. A jednak widzimy, że w wielu sercach istnieje coś takiego, jak naprawdę wielki patriotyzm lokalny. Jak wielkie przywiązanie do swojej ojczyzny i wyrażanie tego swojego przywiązania w słowach. W słowach zawierających, można powiedzieć, takie proste słowa, które zawierają jednak bardzo wielką i bardzo bogatą treść. Mimo, że najczęściej tak naprawdę temu krajowi nic nie zawdzięczamy. Tylko to, że no ja i ty nazywam się Polakiem. Prawda? Ale gdy patrzę na kwestię patriotyzmu lokalnego jako takiego, i zastanawiam się nad tym wszystkim, jakie powinno być moje podejście do tego zagadnienia, mam świadomość jedną, bardziej globalną niż ci, co teraz, prawda, próbują robić globalną Europę, czy nawet globalny świat. Bo moim globalnym bardzo patriotyzmem jest tylko jeden patriotyzm. Ja jestem Bożym dzieckiem. Ja jestem dzieckiem Boga żywego. Narodziłem się na nowo. Jestem człowiekiem, który dzięki temu ma prawo nazywać się chrześcijaninem. I mam prawo powiedzieć, że jestem częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. Tego Kościoła, którego On jest głową. Nie mylić w tym momencie z Kościołem Ewangelicznych Chrześcijan. I to jest ten mój podstawowy patriotyzm. Troska i miłość o braci i siostry, którzy wspólnie ze mną tworzą ten Kościół. Którzy wspólnie ze mną są częścią tego Kościoła. Którzy wspólnie ze mną mogą mówić, że tak, Jezus Chrystus jest moim osobistym Zbawicielem. Jezus Chrystus jest tym, co mnie zbawił. Jezus Chrystus jest tym, którym żyję na każdy kolejny dzień mojego życia. I wiecie, ci, co są częścią Kościoła Jezusa Chrystusa na obliczu ziemi, gwarantuję wam, to nie tylko Polacy. Ale to także Szwajcarzy, tak? Tam dwójka Szwajcarów, tu jeden, to aż trzech mogę naliczyć w tej chwili. Niemcy też, prawda, siostra Estero? Też są Bożymi dziećmi. Też są częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. Też są tymi, którzy mogą powiedzieć wspólnie ze mną i z nami, którzy należymy do Jezusa Chrystusa, że Jezus Chrystus jest naszym osobistym Zbawicielem. I gwarantuję, że nie tylko Niemcy i Szwajcarzy, ale na całym obliczu ziemi każdy człowiek, który narodził się na nowo, może to z nami powiedzieć. I mam świadomość tego, że dla każdego z nas nasz podstawowy patriotyzm to powinna być naprawdę wielka troska o ten twór, który stworzył Jezus Chrystus, a ten twór nazywa się Jego Kościołem. A ja i ty jesteśmy częścią właśnie tego tworu, tego, co On uczynił. I gdy wpatrywałem się w te słowa, gdy widziałem, w jaki sposób poetka mogła oddawać, można powiedzieć, siebie samą, swoje uczucia, wylewać to wszystko na papier, aby to okazać swojej ojczyźnie. I się zastanawiałem, dlaczego tak często mnie brakuje słów. Dlaczego tak często ja, który nazywam się Bożym dzieckiem, nie umie w ten sposób przekazywać swoich uczuć mojemu Bogu. Temu, który uczynił dla mnie więcej niż ojczyzna zrobiła dla jakiegoś tam, prawda, obywatela. Bez względu na to, jaka by to nie była ojczyzna na obliczu tej ziemi. Żadna ojczyzna dla żadnego obywatela nie zrobiła tyle, co Bóg zrobił dla mnie i dla ciebie. Bo mój Bóg oddał swojego Syna za mnie. Mój Bóg dopuścił do tego, doprowadził do tego, można powiedzieć, że Jego Syn, Jezus Chrystus, zmarł za moje grzechy na drzewie krzyża, że musiał za mnie wycierpieć. A mnie tak często na moim języku brakuje tych słów, aby je przed Nim wylać, aby Mu pokazać, jak bardzo jestem Mu wdzięczny za to, co On dla mnie zrobił, za to, co On dla mnie uczynił. Wczytywałem się w Biblię i zastanawiałem się, czy jest możliwe, żeby mieć w sobie takie słowa, by móc podobnymi słowami, może mniej zgrabnymi, też tak siebie wylewać przed Bogiem, jak poetka siebie wylewała przed ojczyzną. I wiecie, jest taka możliwość. Są ludzie, którzy tak naprawdę potrafią pokazywać Bogu i słowami. Potrafili, potrafią i wierzę, że będą potrafić. Może akurat ja do tego nie jestem uzdolniony. Może ja akurat nie mam aż takich zdolności, jakie miała ta poetka Wisława Szymborska, by przekazać pewne słowa. Ale zobaczyłem, czytając Biblię, człowieka, który w bardzo, bardzo wielu miejscach pisał naprawdę wspaniałe słowa do swojego Boga. Człowieka, który to, co czynił, czynił również w sposób bardzo prosty i bezpośredni. Człowieka, który potrafił nawet tańczyć przed swoim Bogiem, dla swojego Boga, nie zastanawiając się nad tym, co inni mogą o Nim powiedzieć. I gdy wczytywałem się w księgi psalmów, znalazłem mnóstwo prostych, a jakże wspaniałych słów, którymi można wielbić Boga. I niektórymi z nich chciałbym się teraz z wami podzielić. Nie mówiąc wiele na ten temat, ale tylko i wyłącznie je czytając. Na przykład psalm 8. O Panie nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkie ziemi. Tyś swój majestat wyniósł na niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Złożyłeś wszystko pod jego stopy. Owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada. Ptactwo powietrzne oraz ryby morskie. Wszystko, co szlaki mórz przemierza. O Panie nasz, Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Psalm 16. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie. Mówię Panu, Tyś jest Panem moim. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził On we mnie miłość przedziwną. Ci, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje boleści. Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich. Imion ich nie wymawiam swoimi wargami. Pan, częścią dziedzictwa i kielicha mego. To właśnie Ty mój los zabezpieczasz. Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy. Nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Dlatego się cieszy moje serce. Dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnią radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy. Jak wspaniałych słów używał Dawid. I gdy wczytywałem się w te psalmy i wspominałem sobie ze Słowa Bożego tą sytuację, gdy on tańczył przed Bogiem, zobaczyłem jedną bardzo ważną i istotną rzecz, którą muszę ja i każdy z nas uczynić, jeśli chce rzeczywiście naprawdę taką najlepszą chwałę oddać Bogu. Wiecie, gdy patrzyłem na Dawida, zobaczyłem w jego osobie coś szczególnego. Zobaczyłem, że to, co czynił, nie czynił nigdy dla jakiegoś poklasku. To, co czynił, nie czynił po to, aby jak najpiękniej wyglądało. To, co czynił, nie czynił na zasadzie takiej, że prawda, ach, to musi być dopracowane w najmniejszym szczególe. Ale to, co on czynił, czynił przede wszystkim sercem. Swoim sercem. Tym, co rzeczywiście z tego serca płynęło. Tym, co rzeczywiście w tym sercu było. Tym, co naprawdę chciał przed swoim Bogiem ze swojego serca wylać. I to mnie nauczyło bardzo ważnej rzeczy. Żeby to coś przed Bogiem wylać z mojego serca. Wiecie, to jest coś, co jest złą informacją dla mnie i dla Ciebie. Jeśli nie umiesz czegoś takiego przed Bogiem wylać, to oznacza tylko coś złego, jeśli chodzi o informacje dotyczące mnie i Ciebie. Że tego czegoś tam nie ma. Tego czegoś tam po prostu nie ma. poetka. Musiała mieć w sercu miłość do swojej ojczyzny, skoro to coś potrafiła ze swojego serca wylać. Dawid bardzo mocno miłował Boga swojego, bo wylewał przed swoim Bogiem to, co w tym jego sercu było. Wylewał przed swoim Bogiem samego siebie, swoją miłość, by oddać swojemu Bogu to, co najlepsze. Może niekoniecznie dopracowane, może niekoniecznie zbyt doskonałe, ale zobaczmy, że to, co niedopracowane, co ujęte prostymi słowami, a płynące z serca, jest naprawdę najpiękniejsze i najlepsze. Gdy dziecko przychodzi takie małe do swojej mamusi i pokazuje jej swoją miłość, to jest coś, co w tym momencie naprawdę nie jest oszukane, ale płynie z serca. I to jest taka najlepsza miłość. Bo inaczej to już wygląda, jak już dziecko jest bardziej dorosłe i mówi: mamusiu, wiesz, ja cię bardzo kocham, ale tam w sklepie obok, to już jest miłość interesowna, prawda? A nie ta, która płynie z serca. Czy Dawid, jak tańczył przed Bogiem, on w tym momencie czegoś od Boga oczekiwał i składał mu jakieś żądania? Myślał, że prawda, no Panie Boże, jak tak przed Tobą się zachowam, to już prawda, teraz mi pewnie nie odmówisz. Nie. Dawid niczego nie oczekiwał. On po prostu chciał uwielbić swojego Boga. On po prostu chciał siebie wylać przed Bogiem i w ten sposób. I nie zastanawiał się, czy ktoś go skrytykuje, czy nie skrytykuje, czy ludzie będą się śmiać, czy nie będą się śmiać. On po prostu uwielbił Boga. Gdy pisał te psalmy, którymi uwielbiał swojego Boga, mam świadomość, że to nie było jakieś tam dobieranie słów, ale to było wylewanie serca. To było po prostu wylewanie siebie samego przed swoim Bogiem. Wylewanie tego wszystkiego, co w moim sercu było, by Bóg to mógł zobaczyć, jak na dłoni. On przed Bogiem niczego nie chował, ale wszystko przed Boga oddawał. Wszystkie swoje troski. Gdy czytamy jego psalmy, widzimy, że przychodził do swojego Boga praktycznie ze wszystkim. Wiemy, że miał też sytuację, kiedy i próbował coś ukryć przed Bogiem. Ale gdy zostało mu to przypomniane, gdy zostało mu to pokazane, on się ukorzył. Bo zrozumiał, jak bardzo przed swoim Bogiem postąpił źle i niewłaściwie. A to jest coś, co człowiekowi już nie zawsze wychodzi. Przyznać się do swojego błędu. Ale jeśli ja miłuję naprawdę swojego Boga, jeśli w moim sercu jest naprawdę wielka miłość do mojego Boga i mam świadomość zależności swojej od mojego Boga, to wtedy z mojego serca wypływa to, co rzeczywiście do Niego czuję. A jeśli z mojego serca wypływa to, co rzeczywiście do Niego czuję, to nie mam też problemu przed moim Bogiem, aby się przyznać do tego, co źle zrobiłem. Przyznać, przeprosić, pokutować z tego, co źle zrobiłem przed moim Bogiem. Że Go skrzywdziłem. Że zrobiłem coś, co Jemu się nie podoba. Mógłbym czytać jeszcze większą ilość psalmów, bo wiemy, że mamy bardzo dużo psalmów Dawida, gdzie on wylewa się przed Bogiem. 23, 24, 19, no i tam jeszcze można byłoby bardzo dużo, dużo, dużo tych psalmów liczyć, które właśnie on napisał. Które są jego psalmami. Ale musimy mieć świadomość tego, że jeśli chce oddawać swojemu Bogu z mojego serca to, co najlepsze, to w tym sercu to coś musi być. To niekoniecznie musi być wiersz. Niekoniecznie to musi być taniec, ale każdy z nas, żyjąc jako Boże dziecko, jako ten, który ma świadomość, że Bóg jest moim Ojcem, powinienem mieć świadomość też tego, co powinienem czuć do mojego Ojca. Pewien człowiek zapytał się Jezusa: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? Mamy to napisane w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, od 36 wiersza. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. To jest największe i pierwsze przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego. Największe i pierwsze przykazanie. Czyli świadomość moja i twoja często musi obrócić się w zupełnie innym kierunku. Bo nam się często wydaje, że co jest najważniejsze? No, chyba moja rodzina, prawda? To ja o nią muszę mieć przede wszystkim staranie, o nią muszę się troszczyć, dla rodziny robić wszystko, co najlepsze. Ale taka prawda nie jest. Czytamy tu bardzo ważną rzecz. To jest największe i pierwsze przykazanie. To jest największe i pierwsze przykazanie. Czyli będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Czyli z całego siebie. Pierwsze, największe przykazanie. Czyli nie żonę, nie dzieci. Nie to ma być najważniejsze w twoim życiu. A mamy świadomość, że tak często jest. Mamy świadomość, że tak często jest w nas. Że są osoby czy rzeczy, które często stawiamy przed Bogiem. A najgorzej, jak już takie rzeczy czy osoby stawiamy zamiast Boga. Bo nie oszukujmy się, gdy wczytywałem się w ten wiersz Wisławy Szymborskiej, to widziałem no tak wielkie oddawanie chwały ojczyźnie, że no traktowanie jej prawie jak Boga. Jeszcze jeden wielki twórca napisał również bardzo ciekawe słowa. Kto czytał taką książkę, co się nazywa Dziady? Nikt tego nie przeczytał? To lektura obowiązkowa podobno. Kiedyś to była nawet. Ale wiecie, ten wielki twórca, który to pisał, napisał tam bardzo ciekawe słowa, patriotyczne. To była wojna o ojczyznę, prawda, i patriotyczne. Zemsta, zemsta na wroga. Z Bogiem i choćby mimo Boga.
Wtedy nie było wojny ojczyzny.
Ale gdy on to wypisywał, te słowa, to były to słowa skierowane jako patriotyczne w pewnym sensie. I to były słowa, które gdy ja nad nimi się zastanawiałem, zobaczyłem straszną rzecz. Jak daleko może być, pójść ludzkie myślenie w pewnych kwestiach. Człowiek, który był, z tego co kojarzę, katolikiem, chrześcijaninem podobno, prawda? A czym dla niego w tym momencie był Bóg? Czym dla niego w tym momencie był Bóg? No, tak jakby wykorzystywanym narzędziem. Ja mogę coś zrobić z Bogiem, a jakby Bóg nie chciał, to i bez Niego. Czyli traktowanie Boga w sposób instrumentalny, by zrealizować inne rzeczy. Czym ten Bóg w tym momencie był? Słowa, które pokazują, jak naprawdę często wyglądają nasze relacje z Bogiem, a z innymi ludźmi czy rzeczami. Gdy byłem kiedyś z moją koleżanką, małżonką w teatrze i oglądaliśmy sztukę Skąpiec, to wiecie, tam jeden taki był facet, co nosił taką skrzyneczkę i jej okazywał swoją miłość. Bo to było to coś, co było dla niego najważniejsze. Tam był jego skarb. I też potrafił tą swoją miłość do tej skrzyneczki wyrażać. Bo to był jego umiłowany skarb. Ale my, którzy należymy do Jezusa Chrystusa, naprawdę musimy mieć wielką świadomość odpowiedzialności naszych serc za to, co rzeczywiście jest centrum naszej miłości, czemu przede wszystkim oddajemy chwałę, przed kim przede wszystkim wylewamy nasze serce. Bo Słowo Boże mówi do mnie i do ciebie, co powtórzone jest w innych miejscach również w Słowie Bożym, Marka 12 rozdział od wersetu 28. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Słuchaj Izraelu. Słuchaj Stanisławie. Słuchaj Stanisławie. Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. I to Jemu przede wszystkim należy się Twoja chwała. Dlaczego? Jeśli wierzę w Boga, jeśli wierzę mojemu Bogu, jeśli Jezus Chrystus stał się moim osobistym Zbawicielem, to muszę mieć świadomość, że to, co mówi Słowo Boże, jest tak i amen. A co do mnie mówi Słowo Boże? Że to Bóg jest tym, który stworzył człowieka. Uczynił go na obraz swój. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. To On jest moim twórcą. Bo On stworzył tego, który jest moim przodkiem. Ja jestem owocem tego tworu. A jeśli jestem owocem tego tworu, to mam moją cześć oddawać Twórcy. Temu, który mnie stworzył. Czyli mam cześć oddawać naprawdę mojemu Bogu. Bo Pan Bóg mój, Pan jest jeden. I tylko Jemu należy się moja cześć. Tylko Jemu należy się oddawanie chwały z mojego serca. Nie temu, co uczyniły ludzkie ręce. Bo wiemy, że ci, którzy wyszli z Egiptu, zostali wyprowadzeni przez Mojżesza do ziemi obiecanej szli. To w czasie, gdy Mojżesz był na górze, rozmawiał z Bogiem, od Boga przyjmował dla narodu izraelskiego zakon, Boże prawo, oni w tym czasie zrobili sobie złotego cielca. I tak w ten oto sposób oddawali cześć Bogu, jakiemuś tam. Dlatego to jest pytanie do mojego i do Twojego serca. Komu tak naprawdę oddaje swoim sercem cześć i chwałę. Kogo tak naprawdę przede wszystkim wielbi moje serce? Przed kim tak naprawdę to moje serce się wylewa? I czy przez przypadek nie traktuję mojego Boga tylko jako czegoś instrumentalnego? Czegoś, co można wykorzystywać też do uzyskania jakichś tam korzyści. To, co wczoraj mogłem słyszeć też w kazaniu brata Janka. Że dobrze jest się nawrócić, bo prawda, jak się nawrócę, będzie mi dobrze, tak? No tak było wczoraj w usłudze brata Janka. Ja nie będę jej całej teraz przypominał, ale właśnie głównie wczoraj brat Janek na takie coś mówił. Że dobrze jest się nawrócić, bo dzięki temu mam same profity. Ale ja mam mieć świadomość, że nie nawróciłem się i nie żyję z Jezusem dlatego, aby mieć profity, żeby mieć z tego korzyści. Ale dlatego, bo On dał mi swoją miłość, pokazał tą swoją miłość w sposób materialny, wyraźny dla mnie, pokazał swoją miłość. Bo zbawił mnie, bo sprawił, że przez wylaną krew Jezusa Chrystusa zostały zmyte moje grzechy i dzięki temu mam nowe, wieczne życie w Nim, w Jezusie Chrystusie. W jaki sposób mogę się odwdzięczyć? Nie jestem w stanie zrobić nic. Jedyne, co mogę robić, to jeśli rzeczywiście miłuję swojego Boga, to po prostu wylewać siebie przed Nim. Do czego mnie i Ciebie w tej chwili całym sercem zachęcam. Żebyśmy wstali i wylali siebie przed Bogiem, swoje serca, to, co rzeczywiście w nich jest. To oddajmy teraz Bogu. Amen.